Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na początku chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Bogu, Jego Świętej Matce za to, że mamy taką szansę się spotkać, za to, że też wezwał mnie do tego, byśmy wspólnie dzisiaj rozważyli Jego wielkie dzieła i te wielkie sprawy, które powierzył w nasze ręce. Te wielkie Jego pragnienia, Jego marzenia, które złożył w ręce każdego z nas po to, by się wypełniły. Więc dziękuję Panu Bogu za was wszystkich, za to, że jesteście, że pragniecie współuczestniczyć w dziele Bożym i że chcecie spełniać Jego marzenia. Bo przecież do tego was powołał w dziele ratowania człowieka. Kiedy zastanawiałem się nad tym, jaki temat wybrać dla was właśnie na ten wielkopostny dzień skupienia, zapytałem ojca Tomasza, czy miłosierdzie Boże, szczególnie wyrażone przez Pana Jezusa w przypowieści o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu, to dobry temat, a ojciec Tomasz odpowiedział: o miłosierdziu nigdy za wiele. O miłosierdziu Bożym nigdy za wiele. Więc powrócimy dzisiaj do Bożego miłosierdzia, szczególnie zwracając uwagę na tą piękną przypowieść. Przypowieść z 15 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Przypowieść o człowieku, który bardzo pragnął wyrwać się z rąk swojego ojca. Bardzo pragnął uciec z jego domu. Gdyby szukać definicji ludzi zagrożonych w zbawieniu, ludzi, których zbawienie jest niepewne, jest pod znakiem zapytania, to chyba można by właśnie taką definicję stworzyć. Ktoś, kto bardzo pragnie nie mieć ojca. Ktoś, kto bardzo pragnie wyzwolić się z wpływu swojego ojca. Uciec z rodzinnego domu. Czy taka definicja potwierdza się w Ewangelii według świętego Łukasza? Dokładnie tak. Gdy będziemy tę Ewangelię czytać, odkryjemy, że także w nas jest bardzo wiele tego typu pragnień, jestem tego pewien, że także my jesteśmy opisani w przypowieści o marnotrawnym synu, że także nasze zbawienie jest pod znakiem zapytania. To jest takie ćwiczenie, które można by zrobić na początku naszego spotkania. Gdyby tak poprosić was, bracia i siostry, żebyśmy teraz wszyscy zamknęli oczy i wyobrazili sobie człowieka, za którego najbardziej na świecie trzeba się modlić. Człowieka, którego zbawienie jest najbardziej zagrożone. Z Maryją ratuj człowieka. Kiedy mówisz te słowa, z Maryją ratuj człowieka, przystępuje do dzieła ratowania człowieka z Maryją, to o którym człowieku myślisz? Którego człowieka twarz staje ci przed oczami? Kiedy myślisz o kimś, kogo najbardziej trzeba uratować, kto jest w największym niebezpieczeństwie. Wyobraziłeś sobie tego człowieka, jego twarz? Przypomniałeś sobie, kto to jest? Czy to wielki zbrodniarz z historii świata? Czy może ktoś blisko ciebie, kto dawno nie poszedł do konfesjonału? Czy może jakiś polityk, który bluźni przeciwko Bogu? A może ktoś, kto dokonuje wielkich i straszliwych zbrodni w naszych czasach? Kto to jest ten, kogo będziesz chciała uratować przez swoją modlitwę? Ja wam powiem, kogo twarz sobie wyobraziłem, kiedy pomyślałem o kimś, kogo zbawienie jest najbardziej zagrożona. Wyobraziłem sobie swoją twarz. Przypomniałem sobie, jak wyglądam w lustrze. Tak, to jest ten człowiek, którego zbawienie jest najbardziej zagrożone. Ja sam. Przez moją pychę, egoizm, powtarzające się grzechy, brak nawrócenia, przez moją myśl, że to ja wiem lepiej, że ja jestem pobożniejszy od innych, może przez to, że tak bardzo uciekam przed modlitwą, może przez to, że jestem człowiekiem niemądrym. Z wiele powodów, dla których Pan Bóg powinien odmówić mi zbawienia. Z wiele powodów, właściwie znam same powody, dla których powinien powiedzieć mi: Michał, ty to do nieba nie pójdziesz. Jestem pewien, że jeżeli jesteś człowiekiem uczciwym sam ze sobą, to gdy poprosiłem ciebie, byś wyobraził sobie twarz człowieka najbardziej zagrożonego w zbawieniu, wyobraziłeś sobie sam siebie. Wystarczy odrobina uczciwości przed Bogiem i przed samym sobą, żeby stwierdzić: to ja jestem największym grzesznikiem na tej sali. To ja jestem największym grzesznikiem spośród was wszystkich. Bo ja najczęściej rezygnuję z Bożego miłosierdzia. Ja najczęściej z was wszystkich nudzę się przebywaniem w domu pańskim. Odrobina uczciwości. Dlatego, kiedy na Eucharystii stoisz wokół, otoczony przez swoich braci i siostry, to liturgia święta nakazuje ci, żebyś złożył swoją dłoń w pięść i żebyś tą pięścią uderzał się w swoje serce. I żebyś mówił: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Po co? Czy to ma być teatrzyk pobożności? Udawanie przed Panem Bogiem i przed samym sobą i przed tymi ludźmi, którzy cię otaczają, że tak robisz, ale tak naprawdę w środku, w sercu ten refren powtarza się: w twoja wina, twoja wina, twoja bardzo wielka wina. Czyli liturgia święta, która mówi ci: uderzaj się w piersi mów moja wina. Czy to jest udawanie, teatr? Przed kim udajesz? Przed Bogiem, przed braćmi i siostrami, przed księdzem? Nie ma tam żadnego udawania. Święta liturgia mówi ci: uderzaj się w piersi i mów, że twoja wina, z całkowitą pewnością, że to jest prawda, że to twoja wina. Ręka złożona w pięść, uderzająca samego siebie, jako znak odkupienia i świętości. Ciekawy znak. Ciekawy znak. Jak sobie wyobrażasz świętego? Rączki złożone, główka przechylona, delikatny uśmiech, aureola, skrzydełka, postument wysoki, może nawet kolumna, podpis: Święty Michał z Jasnej Góry. Tak sobie to wyobrażasz? Pan Bóg wyobraża sobie twoją świętość zupełnie inaczej. Pięść złożona tak, jakbyś chciał kogoś uderzyć, i uderzanie samego siebie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Po co? Po to, żebyś wpadła w depresję? Jestem nikim, prochem, robakiem, największym z grzeszników, jestem godny pogardy. Po to? Nie, na pewno nie. Ta liturgia święta, która ci każe tak zrobić, ten tak bardzo znaczący gest uderzania się w pierś, ta święta liturgia prowadzi cię od tego gestu do kolejnych, wyznaczających kolejne stopnie zbawienia, odkupienia. Od tego gestu uderzenia się w swoje własne serce, jakbyś chciał powiedzieć: jestem niewierny, nie umiem kochać, jestem zdrajcą, jestem Judaszem, jestem zaprzańcem. Przez gest słuchania: oto Słowo Boże. Przez gest wypowiadania: wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Przez gest ukłonu i uklęknięcia, aż po gest przyjęcia świętej komunii, czyli gest wejścia w komunię z Bogiem, zjednoczenia z Bogiem, czyli świętości. I nie daj Boże, żeby kolejność tych gestów nam się pomyliła. Nie daj Boże, żebyśmy sens tych gestów pogubili. Kiedy ostatnio pomyślałeś nad tym gestem mszalnym? Być może uczestniczysz we mszy świętej codziennie, być może co tydzień. I od dzieciństwa, odkąd mama cię nauczyła tego uderzania w pierś, czynisz ten gest regularnie. Kiedy ostatnio pomyślałeś, co oznacza? Może przyszedłeś na spotkania grupy wspólnoty z Maryją Ratuj Człowieka, dlatego że wydaje ci się, że jesteś świętszy od wszystkich innych, pobożniejszy, bardziej rozmodlony i tą swoją pobożnością i rozmodleniem tak bardzo Pana Boga zachwycisz, że weźmie i jeszcze kogoś zbawi. Nie, nie, nie. Pierwsza osoba, która musi błagać o zbawienie Pana Boga i musi się o to zbawienie troszczyć i drżeć, drżeć o swoje zbawienie, jesteś ty sam, ty sama. Mówię to w pierwszej kolejności o sobie. I kiedy mamy już to pojęcie, że wchodząc do przestrzeni Eucharystii, przestrzeni zbawienia, bo wiemy, że Eucharystia to zbawienie tu na ziemi, niebo tu na ziemi, muszę wykonać to proste, powtarzające się zadanie. Muszę Panu Bogu powiedzieć, wcale nie jestem pewny swojego zbawienia. Wcale nie jestem pewny tego, Panie, albo nawet więcej. Jestem całkowicie pewien, że sobie na moje zbawienie niczym nie zasłużyłem. Niczym sobie na moje zbawienie nie zasłużyłem. Wszystkie moje gesty pobożności, wszystkie moje dobre uczynki, wszystko to, co zrobiłem w życiu, żeby być zbawionym, co znaczy w oczach Bożych? Kto z was, bracia i siostry, zasłużył sobie na bilet do nieba? Kto może powiedzieć z całą pewnością, zrobiłem tak dużo dobrego, że mi się to zbawienie po prostu należy? Kto z was? Bo ja jestem pewien, że na pewno nie. Że na pewno nie. Znacie tą opowieść o babie. Przepraszam, że tak brzydko mówię, ale w opowieści występuje baba, więc będzie o babie. Baba poszła przed oblicze świętego Piotra i chciała wejść do nieba. I święty Piotr mówi, bardzo dobrze, że jesteś. Mam nadzieję, że jesteś świadoma, iż aby wejść do nieba, trzeba zebrać 1000 punktów. I baba myśli sobie, ależ co za problem. Naprawdę, całe życie spędziłam na zbieraniu punktów u Pana Boga, więc 1000 punktów to dla mnie żaden problem. No dobrze, czy byłaś co niedzielę w kościółku? Ależ oczywiście, że byłam co niedzielę w kościółku. Świetnie, 1 punkt. A czy modliłaś się na różańcu? Oczywiście, 2 punkt. A koronka do Bożego Miłosierdzia była? Była, 3 punkt. A Radia Maryja słuchała? Słuchała, 4 punkt. I tak dalej, i tak dalej. Ile mogła tych punktów uzbierać? Powiedzmy 10. Święty Piotr mówi, 10 punktów, do nieba nie wejdziesz. Baba chwyciła się za głowę, mówi, Jezu Chryste, ratuj! A, 1000 punktów, zapraszam do nieba. Wszystkie nasze wysiłki pobożności i świętości to pył. I tak naprawdę jedyne, czego potrzebujemy, to wrzasnąć do Pana Jezusa z desperacją, ostatkiem sił, ale z wielką nadzieją i z zaufaniem. Jezu Chryste, ratuj! Jezu Chryste, ratuj! Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu, ufam Tobie. Ten okrzyk ma bardzo wiele imion. Można zawołać Kyrie eleison. Można zawołać Jezu. Tylko tyle. Można zawołać o Boże. Można zawołać Matko kochana. Można zawołać Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Można zawołać jakimkolwiek chcesz wołaniem. Ale niech to wołanie znaczy jedno. Nie ja zasłużyłem sobie na zbawienie. Nie ja wywalczyłem sobie bilet do nieba. Nie ja go sobie wykupiłem moim dobrym i pobożnym życiem. Ale wiem jedno. W Twoim miłosierdziu, z Twojej łaski, tylko i wyłącznie z Twojej dobroci, tylko dlatego, że jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, mnie, grzesznika, a może nawet największego ze wszystkich grzeszników, Panie, weź do nieba. I kiedy człowiek tak zawoła, to Pan Bóg przestaje liczyć Twoje winy i Twoje zasługi, przestaje dodawać te straszne punkty, tylko po prostu rozczulony w swoim miłosiernym sercu. Jak dobry tata, do którego dziecko przychodzi ze świadomością, że wszystko, o co poprosi, to otrzyma. Otwiera bramy nieba. To początek. Uświadomić sobie, że niczym sobie na niebo zasłużyć nie mogę. Kościół zawiera to w takiej prawdzie wiary, która brzmi bardzo prosto. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Prawda wiary, której uczyliśmy się przy pierwszej komunii świętej pewnie, albo przy bierzmowaniu. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Żebyśmy nie wpadli w pychę, że cały świat wokół nas, wokół Jasnej Góry, wokół tych murów, to świat grzeszników, których my ze swojej łaskawości wybitnej nagle zaczniemy zbawiać. Nie, nie. To my w tych murach bardzo potrzebujemy zbawienia. Bardzo potrzebujemy łaski Bożej. Bardzo potrzebujemy, żeby Pan Bóg się nad nami zmiłował. I wiecie o tym dobrze. Tak samo jak ja to dobrze wiem o sobie. By więc to nasze rozważanie o Bożej łasce, o miłosierdziu, które jest ojcostwem Boga, by stało się dla nas czytelne, pozwoliłem sobie przygotować kilka obrazów, które nam troszeczkę rozjaśnią tą myśl o Bożym miłosierdziu, które nas samych spotkało. Na początek więc pytanie, bracia i siostry, skąd się wziąłeś i po co jesteś? Takie bardzo proste pytanie, które jest u źródeł całej naszej chrześcijańskiej godności. To jest pytanie o to, jak rozumiesz, jak rozumiemy wszyscy swoje życie. Czy je dobrze rozumiemy? Kiedy zapytasz biologa, jak to się stało, że jesteś, to powie ci to, co wydaje mu się najsłuszniejsze. Powie, że jesteś wyjątkowo skomplikowaną, ożywioną formą białka. Trudno jednak uznać, że taka definicja jest wystarczająca i prawdziwa. Kto z was czuje się skomplikowaną i ożywioną formą białka? To jest oczywiście prawda o człowieku. Ale na szczęście niepełna prawda. Każdy z nas jest skomplikowanym białkiem, co łatwo zbadać. Tylko gdybyśmy się zatrzymali na tym twierdzeniu, to człowieka musiałaby ogarnąć wielka rozpacz. Rozpacz i ból. Tymczasem ta skomplikowana forma białka, jaką jest człowiek, otrzymała nie tylko intelekt, wyobraźnię, możliwość marzeń, możliwość planów, możliwość posiadania wspomnień, odkrywania swojego własnego losu w relacji z Bogiem, ale także takie bardzo intensywne doświadczenie posiadania nieśmiertelnej duszy. I pytanie o to, skąd ta dusza się wzięła, to jest jedno z ważniejszych pytań, jakie człowiek może na swój własny temat postawić. Kiedy pomyśli się o takim momencie, można poruszyć, o takim momencie sprzed losów świata, sprzed zaistnienia czasu, o takim momencie sprzed zaistnienia całej rzeczywistości, o takim momencie, kiedy był tylko Bóg i nic więcej, kiedy nie było ani czasu, ani przestrzeni, ani materii, ani nic na świecie, bo świata w ogóle nie było. Był tylko Bóg. A wiemy o Nim, że był Bogiem w trzech osobach. Był Ojcem, który nieustannie od zawsze rodził Syna. I był Synem, który nieustannie rodził się z Ojca. I był Duchem Świętym, który jest miłością między Ojcem a Synem. Kiedy pomyślimy o tym, że Bóg w swoim istnieniu był Trójcą, czyli wspólnotą, i że ta wspólnota, Trójca, nieustannie wymieniała się miłością, obdarzała się miłością, to zaczynamy rozumieć, można zatrzymać. To zaczynamy rozumieć, że w tej świętej Trójcy, wymieniającej się nawzajem miłością, zaistniało tak wiele miłości, tak bardzo wypełniona była ta wspólnota tą miłością, że mówiąc obrazowo, Bóg Ojciec powiedział: stwórzmy człowieka podobnego nam. Stwórzmy go po to, żebyśmy tą miłość, która jest między nami, mogli wylać także na niego. To jest oczywiście obraz, który pokazuje sens zaistnienia człowieka u samych źródeł. Bóg ma w sobie tak wiele miłości, że ona aż przelewa się, rozlewa się tak intensywnie na Ojca, między Ojcem, Synem i Duchem, że mówi Bóg sam w sobie: stwórzmy człowieka podobnego nam, który także będzie osobą, bo tylko osobę można kochać. I stwórzmy go po to, byśmy go mogli kochać. Stwórzmy go po to, byśmy go mogli kochać. Jedynym sensem istnienia człowieka, jedynym sensem tego, żeśmy zaistnieli w ogóle, nie jest to, że szereg skomplikowanych procesów biologicznych, chemicznych i jeszcze innych spowodował, że przez przypadek zaistnieliśmy. Sensem zaistnienia człowieka jest to, że Bóg chciał kogoś do kochania. Kogoś do kochania. I kiedy postanowili ta święta Trójca: stwórzmy człowieka do kochania, rozpoczął się ten wielki proces. Proces stworzenia świata, stworzenia czasu, stworzenia materii, stworzenia wszystkich elementów potrzebnych, by zaistniała ludzkość. Kiedy więc, bracie i siostro, patrzysz na galaktyki, na przestrzeń między gwiazdami, kiedy patrzysz na naszą Ziemię, na kontynenty, oceany, słońce, księżyc, kiedy patrzysz na nosorożce, mrówki, wielbłądy, biedronki, stokrotki, na to wszystko, co nas otacza, to wiedz, że to wszystko powstało w jednym celu. Po to, żebyś ty zaistniał. Żebyś ty był. Wszystko istnieje tylko i wyłącznie ze względu na ciebie. Tutaj wstaw swoje imię. Nie ze względu na ogólnie, na ludzkość, na człowieczeństwo. Nie, nie. Bóg przeprowadził całe stworzenie, całą historię świata, krok po kroku, gen po genie, cząstka materii, atom po atomie, krok po kroku, chwila po chwili, w taki sposób, żebyś ty konkretnie ty, bracie i siostro, zaistniała. Nie jesteś przypadkiem w rozwoju świata. Nie jesteś zbiegiem okoliczności. Nie jesteś dlatego, że się udało. Nie jesteś dlatego, że tak wyszło. Nie jesteś dlatego, że wszystko się dobrze poskładało. Nie. Jesteś dlatego, że Bóg właśnie ciebie, konkretnie ciebie, z twoim kształtem nosa, z twoim kształtem bioder, z twoim kształtem dużego palca u nogi, z twoim charakterem, z twoją historią, z twoją przyszłością, z twoimi wadami, przymiotami, ze wszystkim tym, co ciebie stanowi, był. Była. Gdyby w tym rozumowaniu pójść o krok dalej, to można by powiedzieć nawet, że ty, bracie i siostro, konkretnie ty, jesteś zrealizowanym marzeniem Pana Boga. Ty jesteś zrealizowanym marzeniem Pana Boga. I prawdy, która wyjaśnia się w ten sposób, w żaden sposób nie zaburza czy nie zmienia fakt, że dokładnie to samo można powiedzieć o każdym człowieku. O każdym człowieku. O tych ludziach, którzy narodzili się tysiące lat przed nami, o tych, którzy narodzą się tysiąc lat po nas, o tych wszystkich ludziach, którzy zaistnieli, ale nie mieli szansy się narodzić, o tych wszystkich ludziach, którzy czekają na zbawienie. O każdym z nas można to samo powiedzieć. Jestem zrealizowanym marzeniem Pana Boga. Gdyby pójść w tym myśleniu jeszcze o krok dalej, skoro zaszliśmy już tak daleko, bo Bóg mówi o tobie, że jesteś koroną stworzenia, że wszystko jest, żebyś ty był. Skoro poszliśmy już tak daleko, zajdźmy jeszcze krok dalej. I powiedzmy zdanie, które być może nie spodobałoby się teologom, ale jest prawdziwe. A to zdanie brzmi w sposób następujący. Skoro jesteś zrealizowanym marzeniem Pana Boga, to można być całkowicie pewnym, że gdyby ciebie nie było, to Bóg nie byłby szczęśliwy. Gdybyś ty konkretnie nie zaistniał, to Bóg nie byłby szczęśliwy. Jego plan by się nie wypełnił. Jesteś więc, bracie i siostro, po to, aby uszczęśliwić Boga. Aby uszczęśliwić Boga. Niezależnie jaką pójdziesz drogą, niezależnie jakie ścieżki wybierzesz, niezależnie od tego, jak potoczą się twoje losy, uszczęśliwiasz Boga swoim istnieniem. Uszczęśliwiasz Boga tym, że stoisz przed Nim. Oczywiście, że gdy zrobisz to świadomie, gdy przed Nim uklękniesz i powiesz Mu: Boże, jestem Twój, jestem Twoja. Chcę całe życie być jak najbliżej Ciebie. Nie chcę ani chwili przeżyć poza Tobą. Zgadzam się na Twoją wolę wobec mnie i nie chcę uczynić nic, co by było poza Twoją wolą. To musi go uszczęśliwiać w sposób niebiański. Bo trzeba sobie uzmysłowić, że tak jak nas uszczęśliwia Komunia Święta, czyli wejście w jedność z Bogiem, tak samo Boga uszczęśliwia Komunia Święta z nami. Bóg jest uszczęśliwiony, gdy wchodzimy w jedność z Nim. I nasza troska o zbawienie, po pierwsze o swoje własne, a także o zbawienie wszystkich wokół nas, to jest tak naprawdę troska o to, żeby Bóg był szczęśliwy. Żeby uszczęśliwić Boga. Żeby wypełniło się to, co na początku przed zaistnieniem świata zaplanował. By zaistnieli wszyscy ci ludzie, na których można nieustannie wylewać swoją miłość. Obdarzać swoją miłością. Dlatego, bracia i siostry, pozwoliłem sobie pokazać wam ten prosty obraz. Bóg, Ojciec, w otoczeniu aniołów, na Jego obliczu maluje się wielka radość, natchnienie, taka pewność, że czyni coś bardzo dobrego, bardzo pięknego. Wyciąga rękę w kierunku człowieka. Ten człowiek jeszcze nie ma duszy. Na razie jest tylko ciałem. Tą właśnie ożywioną formą białka, o której powiedzieliby chemicy. Jest jeszcze zwierzęciem. Ale już za chwilę ich palce się zetkną. I ta ożywcza iskra Ducha Świętego, miłości Bożej, duszy nieśmiertelnej wpłynie w to ciało. Adam patrzy na to z wielką nadzieją. Adam widzi, że spotka go coś uszczęśliwiającego. Dotyk Boga. Patrzy na to i sam także w tym kierunku dąży. Wyciąga rękę. Bo widzi, że to, co go zaraz spotka, ten dotyk, to spotkanie, to będzie wypełnienie wszystkiego, co w jego życiu miało się wydarzyć. Wypełnienie jego samego Duchem Bożym. Człowiek to taka niezwykła konstrukcja. Można powiedzieć, że zwierzę to samo ciało bez duszy. Zwierzę to ciało bez duszy. Anioł to dusza bez ciała. A człowiek to idealne połączenie. Ciało i dusza. Jesteśmy w połowie drogi między zwierzęciem a aniołem. W połowie drogi między zwierzęciem a aniołem. Tak łatwo człowiekowi zachować się jak zwierzę. Zagryźć kogoś. Naszczekać na kogoś. Wyszczerzyć na kogoś kły. Wyrwać komuś kawał mięcha. Zamachnąć się pazurami. Czasami uciec jak tchórz. Czasami rzucić się za kimś w pogoń. Czasami skryć się w norze własnego smutku, własnych pożądań, własnej zwierzęcości. Ale człowiek, który z taką łatwością staje się jak zwierzę, może także zachować się jak anioł. Oddać komuś życie. Wypełnić kogoś życie światłem. Przekazać komuś Słowo Boże. Zapowiedzieć komuś wielki dar. Obdarować kogoś swoją obecnością. Można zachować się jak zwierzę, ale można zachować się jak anioł. Te dwie możliwości mieszczą się w spektrum możliwości człowieka. Jesteśmy obdarzeni ciałem i to ciało czasami rzeczywiście ściąga nas do poziomu zwierzęcia. Ale jesteśmy też obdarzeni duszą, która nas nieustannie uskrzydla. I bardzo łatwo jest oczywiście zredukować swoje własne życie do tego niskiego poziomu, poziomu spełniania najbardziej podstawowych instynktów. Ale gdy spojrzy się na ten obraz, to człowiek z taką wyraźnością widzi, że to zwierzę, które jest w każdym z nas, to naprawdę nie jest odpowiedź na pytanie o człowieka. Że ta odpowiedź jest dużo piękniejsza, jest dużo wartościowsza. Że ta odpowiedź zakłada współdziałanie Boga w tym dziele tworzenia. Bóg daje iskrę i od tego momentu rozpoczyna się wielka przygoda. Wielka przygoda bliskości między Bogiem a człowiekiem. Patrzcie, jak niewielki dystans dzieli te dwa palce, te dwie wyciągnięte ku sobie dłonie. Ile potrzeba, żeby się zetknęły? Ułamek sekundy. Ułamek sekundy dzieli nas od Boga. Jedna chwila dzieli nas od spotkania. To już za moment. Liturgia Święta mówi już i jeszcze nie. Już prawie, a jednocześnie to już prawie stało się faktem. To dokładnie tak jak w naszym życiu. Kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to jesteśmy już w niebie, choć jeszcze na ziemi. Kiedy patrzymy na Krzyż Święty, to widzimy, że już zostaliśmy zbawieni. Krew Jezusa już została za nas przelana. To zbawienie już jest naszym udziałem, choć jeszcze musimy na nie czekać. Kiedy stoimy przed Panem Bogiem, to widzimy, że jednocześnie jesteśmy w jedności z Nim, bo jest dla nas kimś najbliższym, najważniejszym. Zjednoczyliśmy się z Nim, bo przyjęliśmy Go do naszego serca, a jednocześnie wciąż za Nim tęsknimy. Wciąż na Niego oczekujemy. Już, a jeszcze nie. Ten fresk z Kaplicy Sykstyńskiej Michała Anioła bardzo wyraźnie to pokazuje. Ale widzimy tutaj, kto jest głównym inicjatorem. Kto tutaj najintensywniej działa. Z kogo strony jest najwięcej akcji. To nie tak, że człowiek pnie się ku Bogu po drabinie. Z ciężarem i z mozołem, szczebel po szczeblu. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. O nie. To Bóg wychodzi do człowieka na jego niskość. Wychodzi po to, żeby się z nim spotkać, bo tęskni. Bo tęskni, bo kocha, bo oczekuje. Kochani bracia i siostry, jesteśmy zrealizowanym marzeniem Boga. Możemy Boga uszczęśliwić samym sobą. Możemy Boga uszczęśliwić, prowadząc do Boga naszych braci, nasze siostry. To jest główny cel, jedyny cel. Nie jesteśmy tu po to, żeby usatysfakcjonować samych siebie. Ja to naprawdę mam siłę i moc. Dzięki moim modlitwom zbawiła się cała moja rodzina. Jak wymodlę 1000 różańców, to mój syn pójdzie do nieba, chociaż nie chodzi do spowiedzi. Jak wymodlę 2000 różańców, to może nawet mój mąż pójdzie do nieba, choć to naprawdę wątpliwa sprawa. Nie, nie. Nie, nie. Jestem narzędziem w ręku Boga. Kiedy patrzę na was, to myślę sobie, że jesteście tą małą przestrzenią między palcem a palcem. Z Maryją ratuj człowieka. Ten bardzo niewielki dystans, 1 milimetr, który dzieli palec Boga od palca człowieka. Jak taki półprzewodnik, po którym ma przeskoczyć iskra. Takie nic. Pusta przestrzeń. Coś, co jest przezroczyste. Prawdziwy chrześcijanin to ktoś, kogo nie widać, bo widać przez niego Boga. Ktoś przezroczysty jak anioł, chociaż ma ciało. Po co jesteś na spotkaniu grupy z Maryją Zbaw Człowieka? Przecież nie po to, żeby ciebie było widać, ale po to, żeby Boga było przez ciebie można zobaczyć. Jesteś tą chwilą, tym krótkim dystansem, który twoich ukochanych albo tych, których zupełnie nie znasz, zbliży do Boga, by nastąpiło dotknięcie. Jesteś przezroczysty, jesteś nieważny, prawie że się nie liczysz, bo to tylko milimetr, a jednocześnie bez ciebie Bóg by nie zadziałał. Po to cię stworzył. Po to cię stworzył i kiedy patrzy na ciebie, na twoją dobrą wolę, na twoje dobre serce, to jest naprawdę uszczęśliwiony. Uszczęśliwiony bliskością. Uszczęśliwiony tym, że taką piękną przyjąłeś na siebie funkcję. Funkcję tego pustego milimetra między Bogiem a człowiekiem. Oby ta Twoja decyzja, by z Maryją ratować człowieka, została przez Boga w pełni przyjęta. O to się modlimy. Będziemy te nasze rozważania kontynuować podczas drugiej konferencji po mszy świętej. Teraz poprosimy o wprowadzenie do tego, co się wydarzy. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno ogłoszenie. Teraz o godzinie 16:15 będą gorzkie żale, a o godzinie 17 w kaplicy Matki Bożej msza święta. Gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu gorzkie żale się przesuwają, przedłużają, to proszę się nie martwić, nie denerwować, pozostać do końca liturgii na gorzkich żalach i zaczniemy mszę dopiero po ich zakończeniu, nawet jakby msza miała się o kilka minut opóźnić. Dziękuję i zapraszam.
Dziękuję ojcu. Tak mi się przypomniał, tak już mówiąc o dowcipach, tak? Tak i też akurat do tego, co chcę powiedzieć później. Pan Jezus kiedyś chodził po niebie, taki po prostu miał spacer, rozglądał się i nagle widzi jakieś osoby w takich niestosownych strojach, brudnych, pomiętych, poplamionych. Poszedł do świętego Piotra, mówi: święty Piotrze, kogo ty wpuszczasz do nieba? Że oni nie mają godowych szat, nie są odpowiednio ubrani. A święty Piotr mówi: przepraszam cię, Panie Jezu, to się już nigdy nie powtórzy. Za jakiś czas Pan Jezus znowu chodzi po niebie, a tu jeszcze więcej tych brudasów. No to już coraz bardziej jest, znowu wezwał świętego Piotra i mówi: no przecież mówiłem ci, ja chyba cię muszę z tej funkcji zdjąć, bo ty po prostu nie spełniasz swoich zadań. Mówi: Panie Jezu, jeszcze raz cię przepraszam. No i znowu trzeci raz Jezus chodzi po niebie, a to jeszcze więcej takich poplamionych ubraniach. No znowu wezwał świętego Piotra i mówi: nie, to już się tak nie da, koniec. A święty Piotr: Panie Jezu, ja ci powiem, jak to było, tak? Ja nie chcę się wtrącać do waszych rodzinnych spraw. Ale jak ja tylko się odwrócę, to twoja matka wpuszcza kogo tylko może na różańcu. I właśnie my, ponieważ wiemy, że jesteśmy słabi i tak łatwo do nieba, no możemy nie trafić i chcemy się uchwycić właśnie jej płaszcza Maryi. Chcemy się uchwycić i jej oddać. I myślę, że stąd jesteśmy też tak na Jasnej Górze, żeby właśnie pod jej tak płaszczem być, pod jej opieką. Dlatego, że no nie można, no właśnie to, co ojciec powiedział, tak? Modlić się za innych, ale też no właśnie ratować też siebie. Ojciec Jarosz, który to rozpoczął, mówił też, że kiedy ja się modlę o zbawienie kogoś, to ja nie wiem, czy ja się nie modlę za siebie. Tego nie wiem. Różnie może być w życiu, mogę mieć takie próby i takie doświadczenia, że różnie się może potoczyć. Także myślę, że to działa też w ten sposób. Kilka osób z naszej wspólnoty przygotowywało się 30 dni, ponad 30 dni przez rozważania według metody Ludwika Grignon de Montfort i dzisiaj dokonają tego aktu osobistego oddania się Maryi, aż w niewolę. Możemy pytać, dlaczego w niewolę. I właśnie też Jan Paweł II, który również się temu dokonał takiego aktu. Ja muszę tutaj ten fragment. Jan Paweł II: na zmianę popołudniowej często tę książkę czytałem. To jest traktat o prawdziwym do nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Autorem był błogosławiony wówczas, a później wyniesiony na ołtarze jako święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Tak bardzo ją czytałem, że cała była poplamiona sodą, a na okładkach i w środku pamiętam dobrze te plamy, sody, bo są one ważnym elementem całego mojego życia wewnętrznego. Z tej książeczki nauczyłem się, że to właśnie Jest nabożeństwo jako dziecko, jako student gimnazjum czy na uniwersytecie, ale jaka jest treść i głębia tego nabożeństwa, tego mnie nauczyła ta książeczka czytana właśnie tam. I właśnie tam doświadczył, czym jest prawdziwe nabożeństwo, o co w tym chodzi. I właśnie tak żył, tak jak dokonał tego aktu, tak potem żył i wiemy, jak niezwykłe to było życie, czekamy na jego kanonizację, wielki święty i myślę, że mamy za co dziękować. No i drugi, który czeka na ołtarze, kardynał Stefan Wyszyński, który kiedy był w 53 roku, w lutym, powiedział, wszystko postawiłem na Maryję. Wiemy, że prześladowania Kościoła i bardzo trudny czas dla Polski. Wtedy zrozumiał, że jedyną szansą dla nas, jedynym ratunkiem jest właśnie Maryja. I wiemy, jak piękna droga właśnie, którą potem szedł, a został uwięziony. I tam w stoczku 8 grudnia po przygotowaniu według tej książeczki Ludwika Grignion de Montfort dokonuje tego osobistego aktu oddania Maryi w niewolę. I właśnie tym aktem, który on napisał i którym się oddał, my również będziemy się oddawać Maryi. A potem, kiedy został uwolniony, wiemy, jak piękne dzieła właśnie Polskę prowadzi przez śluby jasnogórskie, przez mileniny akt oddania. I poszedł tym testamentem kardynała Chlonda, zwycięstwo przyjdzie, to będzie to zwycięstwo Maryi. I my chcemy tutaj właśnie być tam takim małym właśnie ziarenkiem w tej drodze. Może ci się wydaje, że jesteś nieważny, a może właśnie od twojego tak, od twojej dzisiejszej decyzji zależy wiele. Tego nie wiemy. Jest to tajemnicą Boga. On ma drogę dla każdego z nas, ma wspaniały plan dla każdego z nas. Dlatego to oddanie dzisiaj wspierajmy. Może niech staną te osoby, które dzisiaj będą tego aktu dokonywać. Wiesia tutaj z mężem. To jest 1, 2, 3, 4. Tak? Jeszcze ktoś był. Nie, 4, tak? I jeszcze były osoby, które 2 lata temu też się w ten sposób oddały. Tutaj to jest ta książka przygotowana przez księdza Jerzego Woźniaka z tekstami właśnie z Ludwika Grignion de Montfort i z teksty biblijne, także które nas przygotowują. I wielu z nas przedtem przygotowuje się przez spowiedź generalną. I myślę, że my, którzy już tego dokonaliśmy wcześniej, możemy powiedzieć, że jest to taki moment, taka decyzja, która naprawdę wpływa na jakiś taki bardzo dużą zmianę w naszym życiu duchowym, wewnętrznym. Dokonuje się coś, czego do końca nie rozumiemy. Myślę, że można było tutaj świadectwa mówić i może będzie też taki czas, żeby o tym powiedzieć. Można to ponawiać i myślę, że ci, którzy już tego dokonali, mogą dzisiaj w sercu dokonać ponowienia tego aktu. To może tyle, żeby nie przedłużać. Teraz idziemy na gorzkie żale, a potem spotykamy się w kaplicy Matki Bożej i potem wracamy też tutaj na tą salę. Można zostawić, ja zamykam tą kaplicę różańcową.